Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Urzędnicy Unii co jakiś czas obwieszczają światu, że w Polsce nie ma już wolnych mediów, a dziennikarze są w naszym kraju prześladowani przez rządzących. Mimo to wciąż nad Wisłą, a nawet nad Wartą możemy spotkać odważnych publicystów zadających odważne pytania, pytających na przykład, czy to już koniec Zjednoczonej Prawicy. Gościem dzisiejszego kluczowego tematu jest dziennikarz, publicysta, redaktor Wojciech Wybranowski, autor wspomnianego artykułu. Dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Za chwilę przejdziemy do tematu pana publikacji, ale wcześniej poproszę jeszcze o pana opinię na temat filmu Ewy Stankiewicz, Stan zagrożenia. Film w mediach społecznościowych wywołał skrajne opinie, skrajne emocje. A jak pan go ocenia?
No, ja mam dwuznaczną opinię, znaczy niejednoznaczną opinię na jego temat. Przede wszystkim jako dowód, materiał, który miał dowodzić rosyjskiego udziału w zbrodni katastrofy smoleńskiej, to tak naprawdę powielał on tezę Antoniego Macierewicza. To znaczy, pokazał wiele wątpliwości, wiele kontrowersji dotyczących samej katastrofy, ale niczego nie udowodnił. To jest tak jak troszeczkę z raportem Macierewicza, dużo hipotez, dużo teorii spiskowych, natomiast nadal brakuje tego postawienia kropki nad i tak naprawdę w dalszym ciągu liczę na to, coraz mniej już liczę, ale liczę, że prokuratura, która prowadzi śledztwo, polska prokuratura, która prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej, która próbowała na razie nieskutecznie postawić zarzuty dwóm rosyjskim nawigatorom z wieży kontrolnej, w końcu zakończy to postępowanie jakimiś decyzjami procesowymi i wtedy poznamy tak naprawdę ustalenia polskiej strony. Mam nadzieję, że tak się stanie, chociaż tak naprawdę od 2016 roku, kiedy to prokurator krajowy Świętkowski zapowiadał hucznie, że przełomowe materiały, zachodnie laboratoria, współpraca, nic się nie dzieje. No to będę tak samo zresztą jest ze śledztwem sobie zbrodni dyplomatycznej od czasu ujawnienia przez tygodnik do rzeczy tej analizy zajmowanej międzynarodowej kancelarii prawnej, która wskazywała, że zamówiona przez Donalda Tuska, która wskazywała, że nie było podstaw zdecydowania śledztwa w stronie rosyjskiej i opowieści Święczkowskiego, że już kolej za chwilę zamykamy śledztwo, mamy dowody, też się nic nie dzieje. Ja bym chciał bardzo mocno, żeby to jednak prokuratura przyspieszyła pracę i to prokuratura jednoznacznie wskazała, dlaczego przekazano śledztwo w stronie rosyjskiej, kto za to odpowiada, ale też co się wydarzyło w Smoleńsku. Natomiast wracając do samego filmu, film ma jeden bardzo ciekawy aspekt, to znaczy to są nagrania i materiały fotograficzne, które do tej pory nie znaliśmy. Słynne zdjęcie, które robiło media społecznościowe, na którym widać Ewę Kopacz robiącą sobie słodkie zdjęcia w prosektorium, w tle worki, w których prawdopodobnie znajdowały się szczątki polskich przyjaciół, polskich parlamentarzystów, polskich polityków. Zdjęcia uśmiechniętej Ewy Kopacz w towarzystwie rosyjskich patologów i zdjęcia Ewy Kopacz w tym samym prosektorium opijającym sobie kawkę. I nie da się tego usprawiedliwić mówieniem, że praca w prosektorium to jest olbrzymi stres psychiczny dla lekarzy, więc potrzebna jest chwila relaksu. Rzeczywiście lekarze, patolodzy pracujący w takich warunkach są przyzwyczajeni do obcowania codziennego ze śmiercią, ale pani minister Ewa Kopacz, ówczesna minister zdrowia, a dzisiaj eurodeputowana Koalicji Obywatelskiej, nie leciała tam jako patolog. Leciała tam jako przedstawiciel polskiego rządu, a leciała tam jako polski minister zdrowia, by dopilnować wszystkich prawidłowości działań. Zresztą dzisiaj wiemy, że Rosjanie wykorzystali ją propagandowo do opowieści o kopaniu metr w głąb, o poszukaniu wszystkich szczątków, co było nieprawdą. Wykorzystali ją także, jak widać, do robienia sobie słodkich zdjęć, aby pokazać, że jak to wszystko ze strony Rosji funkcjonowało sprawnie, przyjaźnie i życzliwie.
Panie redaktorze, czyli w tej sprawie ciąg dalszy jakiś powinien nastąpić, a my wróćmy już do tematu zasadniczego tego artykułu, który pan opublikował na portalu TVP Info. Dlaczego Zjednoczona Prawica miałaby upaść?
No właśnie, ja też mam wrażenie, że te opowieści o upadku Zjednoczonej Prawicy są troszeczkę przedwczesne. To znaczy, ja postawiłem pytanie, komu bije dzwon, jest to taki, moim zdaniem, dzwon ostrzegawczy. Natomiast koalicja Zjednoczonej Prawicy prawdopodobnie przetrwa do przełomu 2022-2023, kiedy zaczną być układane listy wyborcze już pod kątem wyborów parlamentarnych w 2023 roku.
Ale przepraszam bardzo, ja tutaj zauważyłem jedną rzecz. Ten artykuł ma dwa tytuły aż. Jeden z nich to jest komu bije dzwon, a drugi właśnie czy to już koniec Zjednoczonej Prawicy. Skąd wzięła się tutaj ta różnica? Dlaczego został zmieniony?
Znaczy, te dwa tytuły, to jest jeden łączny tytuł, czy to skończy naszej prawicy, komu bije dzwon. Chciałem pokazać konflikty, które czarno mieści niezależną prawicą, a jest ich sporo. No to przede wszystkim jest to konflikt personalny między Mateuszem Morawieckim, premierem Mateuszem Morawieckim, a ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Konflikt, który toczy się od, tak naprawdę od lat i który wpływa na relacje między koalicjantami z Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością. I to jest konflikt, którego nie udało się wygasić jesienią ubiegłego roku, kiedy to po interwencji osobistej Jarosława Kaczyńskiego podpisano nową umowę koalicyjną. Tą umowę koalicyjną, która zakładała, że i Gowinowcy, i Ziobryści będą mieli na listach wyborczych w 2023 roku co najmniej taką samą liczbę miejsc biorących i jaką mają ci obecnie reprezentacje w parlamencie.
Przepraszam, ale kolejne pytanie uzupełniające mam tutaj. Czy to znaczy, że pan sugeruje, że Prawo i Sprawiedliwość nie dotrzyma umowy koalicyjnej?
Tak, zdecydowanie nie dotrzyma. I to jest oczywiste, biorąc pod uwagę. I tak naprawdę żadna ze stron tej umowy nie wierzyła chyba dłużej niż tydzień czy dwa, że ta umowa zostanie dotrzymana. Biorąc pod uwagę wszystkie wolty ziobrystów i kowinowców, przesądzący poparcie do Zjednoczonej Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości, sytuacji, w której być może Prawo i Sprawiedliwość nie będzie w stanie sprawować samodzielnych rządów, nie opłaca się zupełnie Prawo i Sprawiedliwości wpuszczać na własne listy wyborcze posłów, którzy za chwileczkę mogą wyjść i dołożyć własny klub i którzy w tej kadencji okazali się nielojalnością. Gdyby była sytuacja taka, w której sondaże Zjednoczonej Prawicy poszybowałyby w górę, a tutaj mówimy o też, wracamy do tego wątku, do którego dąży Zbigniew Ziobro, czyli zmiany premiera. On naciska bardzo mocno na cichą jesienią i zapowiada listę do jego ludzi wiosną, wczesną wiosną wrócą do próby odwołania premiera Morawieckiego. Mówi się też po cichu w samej PiS-ie, że być może jesienią, kiedy społeczeństwo będzie bardzo mocno zmęczone kryzysem wirusowym, obostrzeniami, trzeba będzie zmienić premiera, żeby pokazać nową twarz rządu. Być może też to spowoduje takim skokiem taki sondaż. Więc gdyby te sondaże rzeczywiście potrzebowały, no to wtedy Prawo i Sprawiedliwość będzie brało pod uwagę pewnie nowe rozmowy z koalicjantami i wspólny start Zjednoczonej Prawicy. Ale gdyby było tak, że to Prawo i Sprawiedliwość nie będzie w stanie tworzyć rządu, albo będzie musiało szukać nowych sojuszników, na przykład Polskiego Stronnictwa Ludowego po wyborach w 2023 roku, no to nie opłaca mu się brać bagażu w postaci ziobrystów i gowinowców.
Czyli według pana, no w tej chwili nie zapowiada się nam zmiana premiera?
Ja myślę, że tak naprawdę Jarosław Kaczyński będzie robił bardzo dobrą analizę tego, jak wygląda sytuacja. I tak długo, jak długo walczymy z pandemią i Mateusz Morawiecki stwarza do walki z pandemią, to zmiana tego rządu nie nastąpi. Natomiast potem przyjdzie swobodna refleksja, tak naprawdę trzeba będzie zrobić nowe otwarcie, trzeba będzie pójść do przodu, trzeba będzie zerwać, tak naprawdę się pokazać Polakom inną rzeczywistość niż to, że były opuszczenia, że uderzono w gospodarkę, że mamy kryzys, pokazać takie wyjście do przodu i wtedy będzie poszukiwanie nowej twarzy pozytywnej rządu. Kto nie będzie, nie wiadomo. Natomiast pewien jestem też, że jeżeli uda się doprowadzić do zmiany premiera, to na pewno Solidarna Polska nie wyjdzie z koalicji. Dzisiaj jest to takie granie troszeczkę na A, no można by to odwołać Morawieckiego, a jeżeli nie, no to pod kątem tych wyborów 2023 budujemy własną tożsamość polityczną. Zupełnie inne sytuacje są kowinowcy.
No właśnie, bo opisując te problemy koalicji, spisał je pan w punktach i dopiero w trzecim punkcie umieścił pan problem z Gowinem, a to wydawałoby się, że może jest problem numer jeden, no bo Jarosław Gowin znany jest z tego, przynajmniej takie pogłoski przez cały czas krążą, że rozmawia z najróżniejszymi stronami sporu politycznego i były też sugestie takie, że mógłby przeskoczyć na drugą stronę.
No to, że musimy to na końcu artykułu, to nie znaczy, że jest to problem najmniej ważny. Natomiast jest on chyba na siłę omówiony. Rzeczywiście w koalicji Zjednoczonej Prawicy Gowinowcy nigdy nie byli traktowani jako jedni z nas. Zawsze byli takim ciałem obcym. To jest troszkę tak, że w 2015 roku Zjednoczona Prawica była obozem wspólnych ideałów i wspólnych dążeń do zmiany Polski, a teraz jest wspólnotą pewnych interesów. No i to jest oczywiście najsilniejszy spójnik. Ze wspólnym interesem to jest najsilniejszy spójnik swoich koalicji. Tak było i w przypadku przecież koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL, gdzie no, szukać wspólnych ideałów czy koalicji PSL-u z SLD. Natomiast wspólne interesy Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Gowina idą w zupełnie innych kierunkach. I o ile możemy postawić pewien znak równości między ideałami, programem, dążeniami, pomysłem na Polskę, Solidarną Polskę i PiS-u, o tyle takiej równości nie ma między Jarosławem Gowinem, który był bardzo ważnym punktem rządu Donalda Tuska. To polityk, który, przypomnę, jako minister sprawiedliwości uczestniczył w programie zmieniania Polski lokalnej, to znaczy Polski, w której zamykano, szczególnie na wschodzie, posterunki policji, szkoły, urzędy państwowe, sądy, likwidowano, a później, Gowin już rządzi Morawieckiego, te ponownie te sądy, te posterunki policji otwierał. Więc to tak trochę pokazuje, że jest to obrotową figurynką. A dzisiaj Gowin doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że PiS nie ma do niego absolutnie już żadnego zaufania. I szuka tego sojusznika. Oczywiście rozmawia przede wszystkim z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i jest gotów skoczyć do tej koalicji polskiej Kosiniaka-Kamysza, zastępując tam Kukizowców.
Czy uważa pan, że to jest możliwe? Taka nowa partia, nowe ugrupowanie, z jednej strony Jarosław Gowin, z drugiej tygrys polskiej polityki Władysław Kosiniak-Kamysz. To miałoby sens? To dla wyborców mogłoby być atrakcyjne?
Jeszcze nie dzisiaj, natomiast Gowin i naszmi Ziobro nie zbudował własnej partii w terenie. Te struktury porozumienia są bardzo słabe. Nie udało mu się też zbudować własnej tożsamości. Roztopił się troszeczkę w Zjednoczonej Prawicy. Więc będzie musiał szukać listy wyborczej, do którą on i jego ludzie będą mogli się doczepić. Stąd teraz dzisiaj jest takie polityczne zagranie, w którym budujemy nową centralizację. Próba takiego pokazania, że jednak ktoś tam niby wokół Gowina, oprócz ludzi, których wsadził do urzędów rozwojowych, jest. Kiedy wyjdzie dzisiaj i zrobi sojusz z Polskim Stronnictwem Ludowym, problemem Gowina jest to, że on nie ma żadnego wiana, które mógłby wnieść na opozycji. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj, o ile w konflikcie wewnątrz porozumienia między Gowinem a Bielanem opowiada się za nim 13-14 parlamentarzystów, o tyle w przypadku, gdyby miał być częścią opozycji i wchodzą interesy parlamentarzystów, pewnie klub Prawa i Sprawiedliwości czy klub Zjednoczonej Prawicy wraz z Gowinem opuściłby może dwóch, może trzy, no maksimum 5 parlamentarzystów. A to jest grupa, którą Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie uzupełnić, korzystając na przykład z Kukizowców czy części ludowców dzisiaj skupionych wokół Sawickiego i Pawlaka i też wobec Władysława Kosiniaka-Kamysza. A tak naprawdę odejście Gowinowców nie zachwiałoby w sposób poważny rządem Zjednoczonej Prawicy, czy też nie doprowadziłoby do wcześniejszych wyborów. A to oznacza, że tak naprawdę Gowin dzisiaj, przynajmniej dzisiaj, nie miałby żadnego prezentu dla opozycji.
W tym pana artykule wskazuje pan na pewien problem niezwiązany ze strukturami partyjnymi. Pisze pan o walce z pandemią. Tutaj zacytuję, silną stroną w 2020 roku, silną stroną prawicy, Zjednoczonej Prawicy była walka z pandemią, pozytywnie oceniana przez wyborców, a teraz nie kreuje już tak pozytywnej narracji jak wcześniej. Co się zmieniło według pana?
To przede wszystkim jest zmęczenie. Znaczy, rok temu o wirusie widzieliśmy tylko, że jest zabójstwo, straszne, groźne, niebezpieczne. I mieliśmy też świadomość tego, że polski rząd szuka, podobnie jak wszystkie inne rządy na świecie, szuka sposobów skutecznej walki z pandemią. Rok po tej pandemii, rok po wybuchu wirusa wiemy o nim znacznie więcej. Wiemy też to, że obostrzenia, które są w Polsce wprowadzane, są wprowadzane w sposób chaotyczny, nieskuteczny i często wątpliwy. Ja do dzisiaj nie jestem w stanie zrozumieć sytuacji, w której otwieramy galerie handlowe. I każdy, kto bywał w galerii handlowych, wie, że w tych sklepach tak naprawdę co drugi nie są przestrzegane obostrzenia sanitarne, że ludzie tłoczą się na ruchomych schodach, chociażby naszą poznańską Poznanie, że konsumpcja w galeriach handlowych wygląda tak, że zaraz po wyjściu z lokalu, w którym kupujemy na wewnątrz, ściąga się maseczkę i konsumuje hot doga czy inne żeberka z KFC, kurczaczki w tłumie tych ludzi chodzących. Natomiast zamykane są baseny, korty tenisowe, siłownie czy restauracje, w których właściciele, chociażby we własnym najlepiej pojętym interesie, jak pokazał ubiegły rok, lato ubiegłego roku, byli w stanie wydzielić odpowiednie sektory, zachować odpowiedni dystans i zachować reżim sanitarny.
Panie redaktorze, jeszcze pytanie podsumowujące, bo musimy już kończyć naszą audycję. Jakie jest prawdopodobieństwo, że koalicja przetrwa do wyborów w 2023 roku?
Oj, gdybym mógł przedstawiać to pewnie skrobem Sotolowską.
Procentowo poproszę.
Ja myślę, że co najmniej 80%.
80%. Znamy już prognozę Wojciecha Wybranowskiego. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Gość dzisiejszego kluczowego tematu, dziennikarz, publicysta, redaktor Wojciech Wybranowski.
Dziękuję pięknie. Kluczowy temat.